To zgodnie z planem zastanowimy się dzisiaj nad tematem winorośli. Z tym, że tak, no powiem Wam szczerze, że z jednej strony jestem bardzo taki zainspirowany tymi wszystkimi naszymi badaniami porannymi, a z drugiej strony to wydaje mi się, że bracia organizatorzy na następny raz powinni wziąć na każdej kolejnym, na każdym kolejnym zgrupowaniu jeden z tych tematów i powinniśmy tak od początku do końca spróbować go przejść, bo bardzo fajnie, że sobie porozmawialiśmy na temat tych drzew. Właśnie, może przypomnijmy sobie po kolei te drzewa, o czym mówiliśmy po kolei, bo nie wszyscy byli, to może chociaż byśmy wspomnieli o tym, co sobie omówiliśmy. Temat był ogólnie podany, drzewa w Biblii.
Czy rośliny?
Drzewa, tak. Drzewa w Biblii. I co one nam symbolizują? Omawialiśmy bardzo szczegółowo, jak dane drzewo wygląda, gdzie rośnie, jak owocuje. To spróbujmy teraz może krótko. No w sumie to jest nasze ostatnie takie spotkanie przy tym temacie. To sobie przy okazji trochę podsumujemy. A potem przejdziemy do winorośli, nad którą się już nie będziemy zastanawiać od tej strony technicznej. Od strony przyrodniczej. Tak? Tylko chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad tym żywym tekstem. A nawet nad żebyśmy zrobili sobie porównanie dwóch wypowiedzi Pana Jezusa. Jednej, której wczoraj nie zdążyliśmy, to jest opisane w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale. To jest jeszcze mowa o winnicy. I właśnie druga, która jest jakby tematem naszej społeczności, to jest Ewangelia Jana z 15 rozdziału. Ale zacznijmy może najpierw od krótkiego przypomnienia. Kto by chciał?
Najpierw mówi o tym się powieści, powiedziane, jak wiele powie o różnych drzewach, wszystkich trzech zdaje się, które rozważamy i na końcu o cierniu, którego nie rozważamy. Raczej bez związku z narodem izraelskim, było to rozważanie na tej przypowieści bardziej aspekt moralny, polityczny, jak się kształtuje władza jest tam bardziej zaakcentowane w tej przypowieści.
Tak, to było pierwsze nasze spotkanie, czyli ogólnie bajka Jotama i jakieś usystematyzowanie sobie, powiedzenie o tym, jakby szukaliśmy dowodów na to, że całe to nasze badanie i podejście do tego tematu w ten sposób właśnie, że te drzewa w Piśmie Świętym coś przedstawiają, że to ma swoje podstawy. A następne? Słuchajcie, no chodźcie.
Drzewo oliwy.
No, przypomnij. No, ustalmy, to było po kolei. Figa czy
oliwa? Figa.
Figa, tak. Figa. To znaczy, no to według Daniela koncepcji, którą przedstawił nam ostatnio, to powinna być najpierw oliwa, chociaż według tej bajki Jotama, to tam jest chyba pierwsza figa, tak?
Czy też oliwa?
Oliwa. Aha, to oliwa, ale później... Zaczęliśmy od figi, dobrze. No i mówiąc o figowcu, tutaj bardzo ciekawie było przedstawione i drzewo figowe, a także owoc figi, prawda? Mogliśmy sobie to trochę przybliżyć. Natomiast no, puenta była i wniosek był taki, że figowiec przedstawia naród izraelski. Potem o oliwie, tak? Daniel miał o oliwie. Drzewo oliwne. Chyba tego fragmentu z Rzymian nie przebadaliśmy w sumie, bo tam było o tym, że my, czy ludzie wierzący, to są tymi wszczepionymi gałązkami właśnie w drzewo oliwne. Czyli drzewo oliwne też nam symbolizuje naród izraelski. No i trzecie, czyli wczoraj badanko, które mieliśmy, no to winnica, prawda? Winnica. Zastanawialiśmy się właśnie też dosyć szeroko, ale omówiliśmy winnicę jako cały sad. I rozmawialiśmy także na temat już winorośli, prawda? Jak to owocuje, jakie są owoce, albo jakie powinny być owoce winorośli, co się dzieje. To Paweł dosyć ciekawie opowiadał, bo że tak powiem, jest blisko. Ja szczerze mówiąc winnicę widziałem, ale widziałem ją tylko z daleka, tak z samochodu za okna. Nigdy nie zbliżyłem się do winnego krzaka i osobiście nie zerwa, chociaż nie wiem, czy nie u Krycerków.
Winorośli, a nie winnice. Zapraszamy do Stuttgartu, w centrum Stuttgartu są winnice, można się przespacerować.
Tak? Po winnice.
Po winnice.
No to super. Dobrze, słuchajcie, natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy, mówię, możemy, miejmy w pamięci te obrazy tych drzew i te miejsca, w których są te rzeczy opisane. Dlatego, że myślę, że dzisiaj, jeżeli zechcemy przebadać po prostu tekst, a nawet dwa, ja bym chciał, żebyśmy spróbowali porównać te dwa fragmenty. Przypowieść Pana Jezusa o dzierżawcach winnicy z Ewangelii Mateusza i wypowiedź Pana Jezusa o winorośli opisana właśnie w Ewangelii Jana. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie to i przeanalizowali najpierw, wyszukując podobieństwa, ewentualnie różnice. Czy możemy, czy ocenimy to wspólnie, że jest to mowa, że Pan Jezus, mówiąc w tej przypowieści, czy podając nam, apostołom i nam, tą przypowieść, co nam chciał powiedzieć, chciałbym, żebyśmy sobie to ustalili, a później, żebyśmy przeszli do tego, co, albo równolegle, co chce nam powiedzieć poprzez tą wypowiedź w Ewangelii Jana. Żeby sobie może ustalić pewne rzeczy tak na początek, jeśli chodzi o nazewnictwo, to wiecie, wypiszę, bo są różne tłumaczenia i czasami to się nam, mi się osobiście to tak trochę mieszało. Jeżeli chodzi o winorość, to jest kilka określeń po prostu na krzew winne. Właśnie jedno z tych określeń podstawowych, to jest chyba najczęściej używane w Biblii Brytyjskiej, to jest krzew winny. Określenie to, którym wczoraj się dużo posługiwaliśmy, to jest właśnie winorość. I trzecie, winna macica, to jest dibligdańska. Jest jeszcze coś takiego jak latorośl, tylko że tu się przyznam, że to mi się bardzo często mieszało i to badanie tutaj nasze wspólne pomogło mi jakoś tak sobie usystematyzować to, że latorośl to już jest coś, co się odgałęzia od tego, co narysować. Rysujemy, że jest to taka gałązka i to jest właśnie latorośl. I tu chyba wszystkie przekłady mówią podobnie. Latorośl, latorostka. Jeżeli coś byście chcieli tutaj dodać do tego nazewnictwa, to bardzo proszę. No bo jeszcze zupełnie odrębnym jest to, o czym mówiliśmy, sad winny czy winnica, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Chce ktoś coś do tego dopowiedzieć? Jeżeli nie, to proponuję, żebyśmy przeczytali sobie teraz te dwa fragmenty z Ewangelii i bardzo proszę pierwszego chętnego, żeby przeczytał przypowieść o dzierżawcach winnicy z Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, od 33 rozdziału do 46. A wszystkich bym prosił, żeby od razu podczas czytania, żebyśmy wspólnie śledzili szczegóły. Zresztą my wczoraj omówiliśmy sobie tam pewne elementy, właściwie wszystkie główne elementy, badając właściwie podobną wypowiedź tylko proroka Izajasza. Chciałbym, żebyśmy sobie to zapamiętali i po prostu po kolei później wypisali je w tej części po lewej stronie. Proszę, kto by przeczytał.
Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, kopał w nią prasę i zbudował wieżę, wydzierżawił ją wieśniaką i objechał. A gdy nastał czas winogrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego kamienowali. Znowu posłał inne sługi większej liczby niż za pierwszym razem, ale im uczynił to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna na nim. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili nimi sobą, to jest dziedzic, noże zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. i pochwycili go, wyrzucili go za winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzeczy im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludzi, gdyż miał go za proroka.
Dziękuję. I od razu przeczytajmy sobie wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Jana. 15 rozdział od 1 do 11. Proszę bardzo. Bardzo proszę.
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogronnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście, a o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była w was i aby radość wasza była zupełna.
Dziękuję. Chciałbym, żebyśmy teraz... chciałbym prosić o kilka wypowiedzi. Może być ogólnych, ale uzasadnionych. Czy te dwa fragmenty, które przeczytaliśmy, mówią o tym samym, czy mówią o zupełnie różnych rzeczach? Jak myślicie?
Ta pierwsza odpowiedź to głównie odnosi się, tak z naszego zrozumienia dotychczasowego, do narodu izraelskiego, a tą drugą no, można i do narodu izraelskiego, i do w ogóle każdego chrześcijanina też odnieść, który nie przynosi owoców i wtedy się odcina. To znaczy można na tą pierwszą, bo mówię, że wyraźnie jest wskazanie na naród izraelski. Mhm.
Dziękuję. No chociażby wczoraj ten werset, który czytaliśmy, to znaczy fragment Izajasza, że winnicą jest naród izraelski, prawda? To jest dokładnie, przez wiele elementów powtórzone. Kto jeszcze chciałby powiedzieć?
Różnica jest w tym, że pierwsze zostali makro o winnicy. Nie jest o poszczególnych elementach, a ta druga jest o latorości, nie o winnicy. Mhm. Popatrzenie.
No, o nie latorości, właśnie tylko o winorośli.
O krzewie konkretnie. Jakby popatrzenie jest bliska na jeden krzew.
No, dziękuję. Bartek?
Pierwsze chyba, znaczy została wyraźnie powiedziana po to, żeby usłyszeli to faryzeusze. I oni wiedzieli, że to jest do nich, zresztą to jest tam napisane. A druga jest napisana do naśladowców Pana Jezusa. Wydaje mi się, że pewnie była tylko w kręgu albo tylko apostołów powiedziana, albo uczniów. Aha.
Bardzo ciekawe. Kontekst. Bardzo ciekawy, bardzo ważne, że kontekst, w jakim są te dwie wypowiedzi umieszczone, jest skrajnie różny według mnie. Zresztą tutaj, tak jak Bartek to powiedział. Zresztą może ktoś to rozwinie, bo to jest dosyć ciekawe.
To nie, ja nie rozwiję, bo inny wątek.
Mhm. To bardzo proszę, inny wątek.
Istotna różnica jest w tym, że Pan Bóg jest tutaj przedstawiony jako winiarz, natomiast tam wyraźnie winnica jest powierzona komuś, natomiast Bóg jest tylko właścicielem tej winnicy, który zamierza odebrać te pożytki, także wyraźnie w inną stronę sterują też wnioski, ponieważ tutaj winiarz bezpośrednio dogląda tego krzewu, krzewem jest Jezus. Także mi się zdaje, że tylko na bardzo jakimś wysokim poziomie, tak jak Leszek powiedział, w swojej lekcji od razu na początku nas uczuli na to, że nie należy i dobrze jest nie mieszać wniosków czy na poziomie interpretacji różnych przypowieści, tylko zinterpretować je oddzielnie, a dopiero ewentualnie wnioski porównywać. No bo tutaj wnioski dałoby się porównać tylko ewentualnie na tym poziomie, czy chrześcijanie tworzą winnicę. No ale jak to wytłumaczyć? Jeżeli Jezus jest krzewem winnym, to ilu musiało być Jezusów, żeby stworzyć z nich winnicę? No więc nie da się tej przypowieści rozciągnąć na winnicę. Można tylko ewentualnie zastanawiać, że skoro my przynosimy owoc i tam był oczekiwany owoc winnicy, no więc te owoce ewentualnie można próbować porównywać. Natomiast samej przypowieści na poziomie literalnym moim zdaniem nie da się porównać, dlatego że dojdziemy do absurdu.
Jeszcze Darek.
Tak, ja bym dla siebie przyjął takie kryteria. Znaczy szukałbym, gdzie jest pokazany jeden człowiek i społeczność, a drugie takie kryterium, czym jest owoc. Jeżeli porównać wszystkie trzy miejsca, to znaczy prostwo Izajasza, Ewangelia Mateusza i Jana, to mamy różnicę. W prostwie Izajasza społecznością jest winnica i wieża prawdopodobnie zawiera również winogrodników. Także nie mamy osobnej grupy, która pokazana jest w Ewangelii Mateusza. Czyli te dwa opisy różne. W Ewangelii Mateusza mamy winnicę, ale mamy też najemników, którzy doglądają winnicy. Wydaje mi się, że w tym jest ta różnica pokazana pomiędzy Izajaszem i Mateuszem, że Pan Jezus jak gdyby dodał ten element specjalnie dla faryzeuszy, bo prawdopodobnie oni znali opis z
Izajasza
i skojarzyli. Ale Pan Jezus dodał ten tych najemników, mówiąc bezpośrednio do nich. Mhm. Czyli nie wiem też, czy należałoby wnikać dokładnie w wszystkie szczegóły winnicy i czy to jest ważne, ponieważ ta przypowiedź była powiedziana do najemników. I na tym trzeba się skoncentrować, że to chodziło o najemników. Natomiast jeżeli chodzi o krzew winny, no to tutaj właśnie cała społeczność jest pokazana w szachu. Czyli powiedziałbym, że to jest zupełnie odrębny obraz, którego nie da się połączyć, ponieważ no tam społeczność, to jest winnica, tu społeczność jest szach. I nie da się tego rozszerzyć. I jeszcze jeżeli chodzi o owoc, tam owocem jest wino, czyli coś zebrane z poszczególnych jednostek, stłoczone i końcowy jest zbiorem z wszystkich pojedynczych krzaków. Tutaj owocem chyba są winogrona, nie wino.
No, w każdym razie na tym się kończy, nie? Na
tak,
tym,
że czyli owoc to jest praca jednostki, czyli coś, co my potrafimy zrobić z naszym charakterem, jakimi potrafimy się stać. Natomiast tam owoc miała przynieść społeczność. Czyli owocem była pewna sprawiedliwość, pewien spokój społeczny. Czyli zupełnie dwa różne owoce. Aczkolwiek owoc krzewu winnego powinien przynieść podobne rezultaty w naszej społeczności. Ale wydaje mi się, że tu głównie chodzi o owoc jednostki. Mm-hmm.
No to jeszcze się nad tym zastanowimy właśnie, na ile to jest związane z jednostką, a ile ze społecznością, ale to mam troszkę później. Piotr.
Znaczy adresat jest inny, bo na tej przypowieści to najemnicy są adresatem właśnie cały naród izraelski. A Pan Jezus mówi w przypowieści o winnym krzewie, mówi ja jestem winnym krzewem i kto we mnie mieszka. Teraz jest pytanie, czy faryzeusze, Żydzi, którzy wszyscy byli, mieszkali w Panu Jezusie, możemy powiedzieć, że oni byli Nie, to była przypowieść do uczniów. To we mnie mieszka, to jest częścią tego krzewu. Natomiast do winnicy, że są winnicą, poczuwali się wszyscy. Izajasz, wszyscy prawdopodobnie znali tam Izajasza, bo ono prorok Izajasz był często czytany w synagogach, co Pan Jezus tego jest dowodem, że też czytał. Także kto inny jest tematem przypowieści o winnicy, a kto inny jest o winnym krzewie. I w obu przypowieściach występuje osoba Pana Jezusa. W jednej jest wyraźnie zdefiniowana, Pan Jezus mówi, ja jestem tym krzewem. Natomiast w tej drugiej przypowieści możemy się bardzo łatwo domyślić, że syn właściciela winnicy to jest Pan Jezus, tym bardziej, że mówią, że go zabili. Także widzimy, że to są całkiem dwie różne przypowieści. Co prawda nie zgodziłbym się z Danielem, że tak nie można interpretować przy tej przypowieści, że to są chrześcijanie, bo chrześcijanie tak zdefiniowali przypowieść o winnicy, że oni są winnicą i zaczęli tę winnicę tworzyć i ona jest opisana w objawieniu, ta winnica, którą chrześcijanie zaczęli tworzyć, w objawieniu w rozdziale 14. A potem wyszedł drugi anioł z ołtarza, który miał moc nad ogniem, zawołał głosem wielkim na tego, który miał sierp ostry, mówiąc: zapuść ten sierp twój ostry, a zbieraj grona winnicy ziemi, bo dojrzałe są jagody jej. Zapuścił wtedy anioł sierp swój ostry na ziemię i zebrał grona winnicy ziemi i wrzucił je w wielką prasę gniewu Bożego. Czyli jakaś na ziemi powstała winnica, nie pańska, ale winnica ziemi, która jakieś owoce przyniosła. Czyli ktoś tą przypowieść do siebie zinterpretował, że ktoś się poczuł jako nowa winnica. Kwestia teraz, czy my się czujemy jako krzew winny, czy jako winnica.
Dobra, dziękuję. Kto jeszcze chciałby? Różnice, podobieństwa? Jeżeli nie, to krótko podsumujemy sobie ten etap. To znaczy, ja jeszcze powiem Wam, że czytając to podobieństwo i gdzie ono jest umieszczone, tą przypowieść o dzierżawca w winnicy, no właściwie to już jest w tych rozdziałach, w których Pan Jezus zaczyna no, wygłaszać to jedno takie wielkie napomnienie właśnie do przywódców narodu izraelskiego. I tam wcześniej mówi o nieurodzajnym drzewie figowym. Wcześniej wygania przekupniów ze świątyni i jakby oczyszcza świątynię. Mówi to podobieństwo o dwóch synach, o tym, że właściwie mogą być zupełnie dwie różne postawy. Może być ktoś chętny na początku, ale później nie wypełniać tego, co Pan Bóg od niego chce. I może być odwrotnie. Może ktoś w ogóle nie, do niego nie być skierowane żadne poselstwo, ale później jak otrzyma, to nagle okazuje się tym synem dobrym. I potem jest podobieństwo o uczcie weselnej w 22 rozdziale. I Pan Jezus, jak zaczyna to już mówi: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla. A tutaj w żadnej z Ewangelii ta przypowieść o dzierżawcach winnicy nie zaczyna się tym stwierdzeniem: podobne jest królestwo niebios, a nie podobne jest królestwo Boże. Myślę, że z tego też możemy wnioskować, że ta wypowiedź dotyczy ziemskiego królestwa. Nie dotyczy te słowa, czy to całe opowiadanie jest to lekcja dla właśnie cielesnego narodu izraelskiego. No, wydaje mi się, że całkiem inaczej, całkiem inny kontekst jest Ewangelii Jana. Zresztą to, co tutaj zostało już powiedziane, adresaci są różni, bo tam to jest wypowiedź do arcykapłanów i faryzeuszy, zresztą, bo to jest napisane, a gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. A w tym w 15 rozdziale Ewangelii Jana to jest znowu wypowiedź Pana Jezusa, która no wszystko na to wskazuje, odbywa się w czasie tego ostatniej pamiątki.
Andrzej. No rzecz, bo może rzeczywiście tak jest, że nasza winnica jest narodem izraelskim pokazywana, a raczej nie pokazywana jest to królestwo niebios. Niemniej jednak, to Pan Jezus na to rusza, więc w 20 rozdziale
naprawdę jest przypowieść o robotnikach w winnicy, ale tamta rzeczywistość, tamtej winnicy już nie dotyczy tak jakby bezpośrednio Izraela, bo tam jest pokazane, tam da się zaprezentować, że jedni pracowali całą godzinę, dostają taką samą zapłatę, jak ci, którzy pracowali tam godzinę. To tam chyba już nie jest tak konkretnie pokazana rzeczywistość tego narodu izraelskiego, to jest coś innego. Ale również jest podobny w stronie do gospodarza, który swoje winnice mają robotników.
Mają robotników.
Czyli jednak to królestwo jest związane z winnicą. Ale to się wiąże znacznie rzeczywiście, żeby tego inne rządy ze sobą mieszać, bo tak jakby informacja, którą pan już chciał przekazać, jest zupełnie innego kalibru. I my się już szeroko w
Dziękuję. Ktoś chciałby jeszcze? Daniel.
No, być może nie za bardzo zrozumiałem, co jest mówione. Tak. Na pewno tych dwóch przypowieści nie należy w sposób bezpośredni porównywać i z tym, co tu było powiedziane, to się zgadzam. Natomiast nie za bardzo zrozumiałem, jeśli chodzi o tą przypowieść z Mateusza, czy taka myśl jest propagowana, że ją należy zawęzić tylko i wyłącznie do narodu izraelskiego i do tamtego czasu? To ja bym miał pytanie w takim razie, co z tym wersetem? Przecież powiadam wam, iż od was odjęte będzie Królestwo Boże i będzie dane narodowi czyniącemu pożytki jego. Czyli dla mnie wyraźnie jest pokazana kontynuacja Królestwa Bożego. Naród izraelski miał być królewskim państwem, którym królem jest Pan Bóg i to jest jego królestwo. Oni się temu sprzeniewierzyli i tu mają przypowieść dotyczącą no właśnie tego, że nie przynosili pożywków, z dodatkowym elementem, że jeszcze zabili syna właściciela.
Na którym ty wersecie się, Daniel, oparłeś?
W tym trzecim. To jest wypowiedź Pana Jezusa. Pan Jezus nie poprzestaje na tym, mówiąc, no okej, koniec, od was jest odebrane, ale idzie dalej i mówi, że od was będzie odjęty, będzie dany narodowi czyniącemu pożytki jego. Czyli dla mnie jest tu wprost no, kontynuacja i przeniesienie. To jest spójne z list do Rzymian apostoł Paweł 11 rozdział o tych gałęziach wyłamanych z drzewa oliwnego i płonnych wszczepionych. To jest tyle tytułem mojego komentarza i mojej wątpliwości i zapytania do ogółu.
No, dziękuję. Słyszeliśmy. Myślałem, że to może trochę później do tego dojdziemy, ale jeżeli jest pytanie teraz, to myślę, że od razu trzeba zacząć na gorąco to komentować. A dobrze, Daniel.
Nie wiem, to znaczy, jeżeli ma wasze planie, to ja...
Nie.
To ja tylko chciałem...
Chciałem trochę inaczej je sformułować, ale na jedno wejdzie, także bardzo proszę.
Nie, bo moim przekonaniem tam jest mowa do dzierżawców. To już ktoś tu powiedział, że tam jest przypowieść powiedziana do dzierżawców. Teraz jest powiedziane, że tym dzierżawcom zostanie winnica zabrana lub oddana innym dzierżawcom. Izajasz mówi o zniszczeniu winnicy. Natomiast w tłumaczeniu jest powiedziane, że narodowi innemu. Ale w samej przypowieści jest powiedziane wyraźnie, że tamtych rolników czy tamtych winiarzy po trasie odda innym. A więc to nie winnica jest, że tak powiem, zmieniona, tylko najemcy
się zmieniają. To jest werset 41. I zresztą on jest powtórzony we wszystkich trzech Ewangeliach.
I teraz królestwo będzie wam zabrane nie Izraelowi, tylko dzierżawcom, czyli zwłaszcza władza. To chodzi o to, żebyśmy poprawnie zrozumieli treść wypowiedzi Pana Jezusa. Więc nie, bo to tak, niestety chrześcijanie, to jest jedna z interpretacji tych wywłaszczeniowych, to znaczy jedna z interpretacji z elementów tej teologii zastępczej, że chrześcijanie przypisują sobie prawa do nauk, które odnoszą się do Izraela, czy przywileju, które się odnoszą do Izraela.
Do obietnic tych bezpośrednich.
Więc tutaj jakby ta przypowieść mówi o tym, że winiarze zostaną, że faryzeusze, przywódcy, którzy elity, które prowadziły winnicę, zostaną usunięci z niej, natomiast winnica zostanie powierzona komuś innemu i Pan Jezus objaśnia to narodowi przynoszącemu pożytki. To znaczy, można się z tego domyślać, że to nie będzie pojedyncza osoba, tylko jakaś grupa. No teraz będzie ciekawym problemem rozważenie, kto to są nowi winiarze. Natomiast nic w przypowieści nie wskazuje na to, jakoby winnica jako taka miała się zmienić, żeby miała być, że tak powiem, wykorzeniona i zastąpiona innym. Nie daje do tego podstawy również przypowieść o winorośli, dlatego że tam jest krzewem winnym Jezus, jest tylko jeden krzew winny, natomiast wszyscy członkowie Kościoła w tej chwili, to jest zobrazowane, że te latorośle rosną rok po roku, Paweł mówi 40 lat, no a tutaj troszkę dłużej, ale rok po roku te wiele winnych gron, tam że te dwie latorośli w przypadku rzeczywistej, jak w jednym krzewie wiele owoców, natomiast tam jest wyraźnie winnica i nic nie wskazuje w przypowieści na to, żeby miała być winnica zmieniona, tylko i wyłącznie zmienieni są właściciele. Natomiast naród czyniący pożytki, no to jest teraz przedmiot odrębnego badania, czy odrębnego pytania, jak to zinterpretować. To są nowi winiarze i kiedy winnica izraelska została oddana nowym winiarzom? Czy została oddana już, czy nie? Raczej nie, bo mówiliśmy o tym, że odrodzenie winnicy. Izajasz mówi o zniszczeniu winnicy. I o odrodzeniu tej winnicy w naszych czasach, w związku z tym domyślamy się, że ta winnica odradzana w naszych czasach zostanie powierzona nowym winiarzom zgodnie z nauką Pana Jezusa. Przypuszczalnie właśnie spośród chrześcijaństwa będą ci winiarze, czy klasa, czy grupa winiarzy, ci, którzy przyniosą pożytki. Więc myślę, że tutaj jest pokazany znowu ten związek myśli chrześcijańskiej z żydowską poprzez wynajęcie tych nowych nauczycieli, czy nowych winiarzy.
Dziękuję. Sławek.
Jak bym miał komentować te wypowiedź Daniela?
Ale którego?
Artysty. To byłbym raczej skłonny właśnie przyjąć to, że jest tam jednak mowa o tym, że to pojęcie narodu izraelskiego, ta nazwa naród izraelski nie będzie dotyczyła konkretnie osób, ludzi bezpośrednio spokrewnionych, czyli rodzących się z Abrahama, z jego krwi, prawda? Tylko tych, którzy będą jego uczynki wykonywać. Bo Pan Jezus tak wyraźnie powiedział również faryzeuszom, że dziećmi Abrahama to nie są ci, którzy jak gdyby są z nim bezpośrednio spokrewnieni, tylko ci, którzy wykonują te uczynki Abrahama. I myślę, że to jest pokazane w sposób jak gdyby taki symboliczny, no, nazwijmy to pozafiguralny, tego mowa jest o tym Izraelu, który będzie składał się zarówno z dzieci Abrahama, tych spokrewnionych z Abrahamem, jak i z tych, którzy zostaną właśnie strzepieni jako dzieci Abrahama, dlatego, że jego uczynki po prostu wykonywali. Tak ja bym to zrozumiał.
Dziękuję. Dziękuję, ale zauważcie, że jednak chcąc czy nie chcąc, próbujemy mieszać te dwie wypowiedzi. Wszczepienie z Rzymian drzewa oliw, tam tego latorośli drzewo oliwne, wszczepienie to, co Pan Jezus tutaj mówi, że jeżeli jesteście tymi latoroślami i próbujemy to zestawiać, pomimo tego, że najpierw powiedzieliśmy sobie, że generalnie to się ze sobą nie wiążą, te dwie wypowiedzi, to jednak próbujemy. Może źle powiedzieliśmy? Nie, dlatego ja mówię, że ja nie chcę tutaj na razie komentować, bo można powiedzieć, że jest to jedna jakaś tam bardzo szeroka myśl, a można jednak trzymać się wersji, że są to dwie wypowiedzi jakby traktujące na zupełnie inny temat. Ale jeszcze do pytania Daniela Chachlicy, które, no bo wiecie, można to by było jeszcze zadać tak, no tylko że tak trochę retorycznie sobie zapisałem, czy w takim razie ta wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Jana anuluje obietnice, które były dane narodowi izraelskiemu. No bo cały czas winnica to był naród izraelski, Izajasza, winnica tutaj Mateusza, to ewidentnie mówi o narodzie izraelskim. No a tam Pan Jezus mówi, że ja jestem tym krzewem winnym, a wy jesteście latorostkami. Czyli no, można by było powiedzieć, dobra, to, czyli tamtego już nie ma. teraz ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latorostkami, a to co było, to już jest tylko cieniem rzeczy przyszłych i nic poza tym. Czy tak na to patrzeć? To trochę się wiąże z tym, co Daniel tutaj powiedział, z tym Daniela pytaniem z tego 43 wersetu. Mirek.
Pierwszy latorostki. Nowego, tak powiem, nowe tej winorośli są Żydzi na pewno, to było dopiero, że to było w ogóle. To nie można się odczuć. Mówiąc o wersji świętego Jana. Ja również odczuję na tym, żeby rozgraniczyć te dwie wierzy.
To jeszcze konkretnie do pytania Daniela. Co to Paweł?
Już są dwa obrazy, jak to inaczej nazwać. Są jakieś tam elementy wspólne, bo ta winorość jakaś jest tym elementem wspólnym. Są obrazy różne, to można mieć różne cel tych obrazów jest. W jednym jest pokazana zorganizowana winnica, która jako zorganizowana jest zniszczona i można pod tym kątem patrzeć na odnowienie tej winnicy zniszczonej, tam z psalmu 80, co było cytowane, tam prośba, odnów winnicę, która była zniszczona. I to daje, która była zniszczona. Odnów, czyli była, nie było i odnów, panie winnica, 4 razy, jak refren powtórzony przez psalmistę. Czyli jest element zniszczenia winnicy i element odnowienia winnicy. Winnicy, która była, czyli struktury całej płotu, ogrodzenia, plasy, to wszystko, co było zniszczone, a tu jest inny element zupełnie i popatrzenie na w jaki sposób na winnicę też, jak jest mowa o krzewie, krzewiczek, jest mowa o czymś, co ma przynieść też powód, ale o ile byśmy mieli patrzeć na to ze strony też organizacyjnej, już widzieć ten element, to nie jest tak ta winnica zorganizowana, że nie ma tych rzędów, muru, środka. W tym wszystkim jest element tego pnia głównego, czyli to, którym jest Pan Jezus i latorośli, które są indywidualne, które mają przynieść owoce. To jest zupełnie inna struktura. Dwa różne obrazy pokazującą inną strukturę pracy, działalności czy celów.
No, dziękuję.
Nie, bo mi się wydaje, że w pewnym momencie to jednak można to połączyć. Może to nie jest tak w sposób wyraźnie napisane, ale powiedzmy, jeżeli wczoraj tam o państwowości, o tym wszystkim, że coś to widzi, co no, Dawid tworzył, można powiedzieć też to, co zdobywał w ręby tej państwowości, umocnił te, za jego czasów ta linica, można powiedzieć, że ścigła. I żeśmy mówili, że te przykazania, wszystkie prawo Boże, to było i takim murem, tak można powiedzieć. No i teraz, jak gdyby, no tamta winnica się kończy. Ale może nie w tym kontekście była, prorok Izajasz mówi, że wyjdzie różdżka z pnia i całego latorostka z korzenia jego wyrośnie. Więc to wszystko, co było, może trzeba tak by trochę na cienie przybytku przejść, że co było, trzeba pozostawić, że obrazem, że to wszystko było obrazem, to z Chrystusa Pana stało się rzeczywistością i można powiedzieć, że w tej pańskiej winnicy, w Królestwie Bożym, które, tak co mogę powiedzieć, od naszego Pana, gdyby się zaczęło rozradzać, ten Chrystus stał się tym odnowionym korzeniem, można powiedzieć, to prawdziwe winorośl, tylko ono jest w winnicy i my też mamy przecież pewne zasady, prawa, Duch Święty szczerze, i może nie jest to wprost napisane, ale według mnie to taka winnica, nawet na dzień dzisiejszy, ona egzystuje, ona się rozwija. Centralną postacią tej winnicy jest właśnie Chrystus, a z Niego no, można dyskutować, w jaki sposób się można stać tu latorostką. Czy przez porównanie z tym, z to tutaj Daniel mówił, z drzewem oliwy, że zostaje się szczepieńczy. Pytanie takie można, w jaki sposób można stać się to latorostwo? Pan sam sobie mówi, że on jest ono prawdziwa winnica, że Pan Bóg jest jego ogrodnikiem. Ale no, już podsumowując, że można pewne podobieństwo przenieść. Stosując to, co mówiłem, że z tego pnia jest jego ta latorostka, ta prawdziwa winorość. wszystkie prawa, które mieli w niej, to my mamy na duchowej, mówimy na wyższym poziomie postawy.
Dziękuję. Proszę.
Narodowi Izraelskiemu zostały zabrane obietnice powołania niebieskiego. Jakby zostały od narodu izraelskiego został odcięty od tych obietnic i narody właśnie inne zostały wszczepione jako te płonne latorośle Pana Jezusa. No bo tak pisze Ewangelia Jana właśnie. Przez słowo Pana Jezusa zostały te latorośle oczyszczone, bo tak pisze, że wy jesteście oczyszczeni przez słowo moje. I można by to połączyć, co to brat Jarek mówił.
Dziękuję. Piotr?
Zauważmy, że winnica ma pewną swoją strukturę. Na pewno ten przypowiedź mówi, że taka struktura kiedyś będzie panowała. Mówi, przyrównuje królestwo do tej struktury winnicy. Natomiast Pan Jezus jakby do swoich uczniów nie mówi, zakładajcie winnicę, załóżcie ją, zróbcie ogrodzenie, tylko mówi, wy jesteście od razu bezpośrednio do mnie szczepieni. Pan Jezus nie mówi o sługach, o tych, którzy się tą winnicą mają opiekować. On mówi tak, wy od razu bezpośrednio jesteście wszczepieni.
Wyrastacie
ze mnie. Czyli jeżeli ktoś wyrasta, to ma bezpośredni kontakt. To jest analogiczne do tego pytania tej niewiasty, gdzie należy teraz chrzcić Pana Boga. A Pan Jezus mówi, nie należy, trzeba jakiegoś pośrednika, trzeba kogoś, jakiejś struktury, która będzie mi pozwalała. Nie, od razu trzeba w duchu i w prawdzie. Czyli jakby pokazana jest, Pan Jezus pokazuje swoim naśladowcom, że struktura ich organizacji ma być... ma jej w ogóle prawie nie być. Natomiast ludzie mają zawsze dążność, tak jak inne narody, żeby mieć króla, żeby mieć pewną strukturę, żeby mieć pewną ochronę. Natomiast dla uczniów Jezusa, dla Jego naśladowców, dla tych, którzy wyrastają z Chrystusa, jakby to wszystko nie jest potrzebne. Bo oni mają bezpośredni kontakt, czyli struktura organizacyjna tego, co Pan Jezus buduje na swoich uczniach, jest całkiem inna. Nie ma struktury organizacyjnej. To jest po prostu bezpośrednia łączność. Natomiast nie ma jakiejś bezpośredniej struktury społecznej. I teraz jest, bo to jest kwestia bardzo ważna, bo to jest kwestia ideologiczna. Czy teraz my mamy tą strukturę budować, czy mamy jej nie budować? Czy mamy tworzyć winnicę? Czy mamy się czuć odpowiedzialni za winnicę?
Czy jesteśmy wszczepiani w tą strukturę?
Czy wyrastamy z niej?
Dorośli się nie szczepi, tylko z winnicy. Latorośle wyrastają z krzewu winnego. Szczepi się drzewo.
No dobra, ale...
Jest to wbrew pozorom. Bardzo ważna ideologiczna sprawa, bo jeżeli my teraz chcemy założyć winnicę, to musimy zbudować tutaj teraz jej strukturę. Jeżeli faktycznie obraz winnicy jest tym, który mamy budować, to mamy założyć miasto badaczy Pisma Świętego, niech baptyści sobie swoje i będą dwa miasteczka, może się one połączą, może nie, i będziemy stworzyć strukturę, która będzie miała swoje sądy. Nie będziemy szli do innej winnicy, żeby sądy sprawować, tylko musi być prasa, musi być wieża, my musimy wszystkie sprawy sobie swoje załatwiać, a nie do innych sądów się udawać. Teraz czy tworzymy taką strukturę, czy nie tworzymy? Albo robimy błąd, albo chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo, Kościół katolicki taką strukturę winnicy dokładnie zbudował, jaką robił naród izraelski. Kwestia, czy tylko oni to źle zrobili, a my to mamy zrobić lepiej, czy też po prostu ta struktura nie jest potrzebna teraz. Czy też ona ma dotyczyć przyszłości. I to jest ważna sprawa ideologiczna, jak mamy teraz... Co my mamy robić? Bo jeżeli mamy budować winnicę, no to już się musimy zastanowić, jak to robić i wziąć przykład z tej winnicy poprzedniej Izajasza. Pagórek urodzajny wybrać, posadzić.
Piotrze, ale jak jesteś już przy głosie, to wypowiedz się jeszcze do tego pytania Daniela Kachlicy. Od z tego 43 wersetu. Że Królestwo Boże zostanie wam zabrane.
Faryzeuszom i tym. Oni mieli być dzierżawcami winnicy.
Czyli teraz im to będzie zabrane.
Im zabrane. I teraz do tej samej winnicy
narodu izraelskiego przyjdą inni nauczyciele.
No bo to by było masło maślane, gdyby winnicy zabrać winnicę, prawda? To nie jest wypowiedź do nich konkretnie, że oni coś mieli, byli dzierżawcami i im coś zostało odebrane, tak?
Im zostało odebrane.
Chodzi mi tylko o tekst już. Nie...
Pisze wyraźniej, że wam to zostało, a oni to bardzo dobrze zrozumieli. A usłyszawszy przedniejsi kapłani i faryzeusze podobieństwo, jakiego domyślili się, że o nich mówił. Czyli oni się domyślili, kim oni są w tej winnicy.
Mhm. Czy na później sobie zostawiamy problem narodu wydającego owoce. Co to może być? Co to za jest?
Wydanie trochę...
Przynoszące pożyczki. Tak, pożyczki. Przynoszące pożyczki w podał swoje sugestie, ale to później zapisałem, żeby do tego potem wrócić. Darek, ty jeszcze chyba prosiłeś. Tak.
Ja myślę, że przypowieść jest dana po to, żeby w jakiś sposób objaśnić rzeczywistość. I myślę, że może powinniśmy sobie zadać pytania związane z rzeczywistością. To znaczy, może powiedzieć tak, na jakie pytanie szukamy odpowiedzi w przypowieści? No bo możemy się wgłębiać w szczegóły, możemy dojść do korzenia i tak dalej, iść nawet pod ziemię. Tylko pytanie jest, na jakie pytanie szukamy odpowiedzi? Co jest ważne w tym wszystkim? I wydaje mi się, że część odpowiedzi niesie rzeczywistość. Bo jeżeli patrzymy na naród izraelski, to co się stało za czasów Pana Jezusa, to co się działo przez cały wiek Ewangelii, to widzimy rzeczywistość, jaka była. Czy jakieś Królestwo Boże zapanowało od tamtego czasu do naszych czasów? Czy panowało wtedy? Jeżeli nie, no to musimy tego szukać w przyszłości. Myślę, że musimy popatrzeć na przypowieść z punktu widzenia rzeczywistości, z punktu widzenia historii. No i właśnie próbować sobie zadać pytanie, na które szukamy odpowiedzi. No i w tym sensie wydaje mi się, że rzeczywistość jest taka, że Królestwa Bożego jeszcze nie było na ziemi nigdy i czekamy na niego w przyszłości. No więc jeżeli, tak jak dalej mówił przedtem, jeżeli to Królestwo Boże ma być oddane komuś, no to musi być w przyszłości. Nie ma innej możliwości. Chyba, że powiemy, że Kościół tworzy Królestwo Boże na ziemi, ale jest powiedziane, że Królestwo Boże w was jest, wewnątrz, nie na ziemi. Myślę, że podstawowa różnica pomiędzy winnicą, czyli Izraelem, a chrześcijaństwem jest taka, że Izrael miał prawo stanowienia prawa. To znaczy, oni mieli stworzyć prawa takie, które dobrze rządziłyby społecznością. My nie mamy prawa stworzyć prawa. Możemy sobie postanowić reguły, które rządzą naszymi zebraniami. Jak możemy, kto ma sprzątać, kto ma tam zrobić obiad, albo kto ma być starszym i tak dalej. Ale to są reguły rządzące naszymi nabożeństwami. Natomiast nie naszymi społecznościami. Bo jeżeli brat z bratem pokłóci się o miedzę, bo jeden mu zaorał, to najczęściej tak jest, że pójdą drogę Odety, żeby im wymierzył. A zbór, no być może zbór powinien rozstrzygnąć te rzeczy, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, to i tak rozstrzygać będzie sąd świecki, nie religijny. Także wydaje mi się, że w tym sensie chrześcijaństwo nie tworzy winnicy takiej, która może stworzyć prawa obowiązujące całej społeczności.
Dziękuję.
I cześć.
Ja już ci podziękowałem, ale ja zawsze udzielę głosu, jak będziesz ten Daniel, to już może.
Może nie tyle jeszcze na twoje pytanie.
Ale już możesz.
Tu jest istotą rzeczy, według mnie, jest kwestia zrozumienia, o co tak naprawdę w tej przypowieści z Mateusza chodzi. Bo w tej przypowieści z Mateusza stąd przypowieścią z Ewangeliana to bym nie łączył i w ogóle bym na razie o Ewangeliana nie rozmawiał, bo to za chwilkę będziemy robić, tylko skupić się na tej przypowieści. I tak, w tych wypowiedziach, które tu podawaliście, to niejako jest a priori założone, że sednem tej przypowieści jest ten werset rozpoczynający, że jest winnica, że ona jest jakaś tam winnica i z tego potem wypływa cała interpretacja. I od razu jest przeniesienie zrobione na to, cośmy wcześniej tam badali z Izajasza, że tą winnicą jest naród izraelski. Naród w sensie organizmu, w sensie struktury państwowości i wszystkiego tego. Według mnie można by tak interpretować i powiedziałbym tak, że możliwe są dwie interpretacje, przy czym dla mnie no taka tu sugerowana interpretacja wydaje się mieć więcej słabych punktów niż to, co mnie się nasuwa. Czego nie mam jeszcze przemyślane, bo akurat no, jakoś tak się złożyło, że wcześniej się nie przygotowywałem do tego badania. Natomiast patrząc na inne zapisy biblijne, szczególnie na list do Galacjan, moją sugestią i takim pomysłem jest, że winnicą to wcale nie jest naród w sensie państwowości, organizacji i tak dalej, ale winnicą jest pewna idea i ludzie skupieni wokół tej idei. I z listu do Galacjan tam wynika, że no tak naprawdę dziećmi Abrahama to są ci, którzy mają wiarę i ci, którzy są z wiary, a nie z uczynków zakonu. I tak naprawdę te pożytki, które były oczekiwane, no dotyczy właśnie tego, żeby no wypełniać zakon, ale tak naprawdę nie w sensie literki takiej i trzymać się litery, co pokazał Pan Jezus różnymi obrazami, znaczy obrazami, przykładami życiowymi, że tam uzdrowić chorego w sabat to co? Jak ci wół wpadnie do dołu, to go zostawisz? Nie, uzdrowisz go. Czyli ta idea i zasada no jest nie w strukturze, nie organizacji, ale w idei. I dlatego według mnie no dałoby się zinterpretować tą przypowieść, która ma kontinuum czasowe, czyli nie ma tej dziury, którą tu Daniel sugerował, że zostało zabrane królestwo tym, którzy byli odpowiedzialni za pożytki tej winnicy i jest przerwa czasowa i czekamy na innych, którzy będą odpowiedzialni za pożytki tej winnicy. Bo za pożytki tej winnicy są odpowiedzialni wszyscy ci, którym pewną pracę powierzył Pan Bóg. Powierzył sędziom izraelskim, starszym, którzy sądzili w bramach, prorokom, królom, nauczonym w piśmie, faryzeuszom, ci, którzy no, stoją niejako na czele pewnej idei, a tym samym pewnych ludzi, i którzy no, muszą się rozliczyć z tego, co zrobią. Jak im kiepsko idzie, no to lepiej pozbyć się tego, który przychodzi po to, żeby ich rozliczyć. I kontinuum jest dalej w czasach no tej samej idei, to co pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, czyli tych prawdziwych Izraelitów z wiary abrahamowej, a za pożytki są odpowiedzialni starsi, nauczyciele, no wszyscy ci, którym zostało pewne talenty, pewna odpowiedzialność powierzona. I no, można iść tą drogą, którą powiedzmy poszedł Kościół katolicki, czyli budować strukturę i powiedzieć sobie, że jak się dobrze zorganizujemy, będziemy mieli przepisy szczegółowe, tak, śmak i owak, to wyjdziemy na tym dobrze i będą pożytki. A można iść tym tropem, co pisze apostoł Paweł w swoich listach. Mamy pewne idee, mamy pewne zasady, reguły, chociażby to, że jak macie spór ze sobą, to jak możecie iść sądzić się przed niewiernymi? Rozstrzygajcie spory w zborze. Przecież są starsi w tym zborze, którzy mogą pewne rzeczy rozsądzić, bo wy się macie nauczyć tego, żeby w przyszłości nawet aniołów sądzić. Czyli są ci, którzy są odpowiedzialni za pożytki tej winnicy, a winnica jest oparta wokół pewnych idei i zasad, a nie wokół państwowości, narodowości i organizacji.
Okej, Daniel. To znaczy, powiedz, czy ja cię zrozumiałem w takim razie, bo może inni zrozumieli inaczej, a ja inaczej. To w takim razie ty nie jesteś może za tą teologią zastępczą, ale jakby idea kontynuacji, tak? Że było coś i teraz ma być kontynuowane, tylko że już przez innych ludzi.
Teologia ta zastępcza mówi za tamten naród ktoś inny, a moja interpretacja mówi nie za żaden naród, bo to nie o naród chodzi, chodzi o ideę. O ideę wiary abrahamowej i sprawiedliwości tej z wiary, czyli usprawiedliwienia z wiary. I tu nie ma żadnego problemu z narodem, bo przecież na początku tymi, którzy okazali się dziećmi Abrahama, było chociażby 5000 tych, którzy uwierzyli w nakazanie Piotra. Tu nie ma żadnego problemu z żadnym zastępstwem.
To znaczy, okej, to rozumiem. Natomiast jeżeli by się już tylko ściśle trzymać tekstu przypowieści, a no jednak posłużyliśmy się tymi dwoma wypowiedziami dlatego, że żeby chociażby wywołać tą dyskusję, bo mi się wydaje, Daniel, akurat jeżeli mogę bezpośrednio teraz do twojej wypowiedzi, to ty powiedziałeś wiele argumentów, które mi akurat kojarzą się bardziej z wypowiedzią Pana Jezusa właśnie z Ewangelii Jana. Właśnie tam, gdzie mówi o winorośli i o tym. Bo widzisz, o co chodzi tutaj w Mateusza, bo nie chciałbym, żebyś powtarzał już te same argumenty, ale to, co Piotr tutaj dosyć jasno wyraził, ja to wypisałem, no jednak są pewne konkrety. No nie możemy się oderwać, że tam jest mur, że jest prasa, że jest wieża, że są dzierżawcy i jest gospodarz, prawda? I to chcemy czy nie chcemy, mi się tak wydaje, może ja niepotrzebnie narzucam tutaj tą interpretację, ale mi się wydaje, że to się jednak wiąże z jakimiś ograniczeniami narodowo-państwowymi i tak dalej. Bo idea to jest coś pięknego, coś wspaniałego, natomiast wydaje mi się, że o idei i to w tym duchowym wymiarze mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana. Ale muszę po kolei. Andrzej, najpierw prosi.
To samo jest prywatne, przepraszam, może niektórych służę transportem, ale chciałbym...
Wrócimy.
Staram się w ten sposób podchodzić do Pisma Świętego, że staram się wyłuskać z niego to, co rzeczywiście jest istotne, to się rzuca na pierwszy rzut oka, jest główna myśl. Jeżeli jest coś więcej, to próbuję tego szukać również. Staram się nie mieszać tych dwóch czynności, bo może być rzeczywiście taki chaos, że nie będę w stanie nawet tej ogólnej myśli
ogarnąć.
Więc jeżeli chciałbym opowiedzieć, co ja rozumiem przez wypowiedź Pana Jezusa w tej przypowieści. Przede wszystkim ogromną uwagę zwracam na kontekst. Jak zobaczymy 21 rozdział Ewangelii według Mateusza, kontekst tam silnie wskazuje na to, co się dzieje w Jerozolimie, kiedy Jezus wjeżdża jako król. Zostaje witany, więc wszyscy wjeżdżają do Jerozolimy i wypędza przykupów ze świątyni, dzieją się niesamowite rzeczy. I dla mnie osobiście wypowiedź Jezusa skierowana jest bezpośrednio do włodarzy tamtego społeczeństwa. On im coś tłumaczy, coś im pokazuje. Ta przypowieść dla mnie nie jest przypowieścią o winnicy, o narodzie izraelskim. Ta przypowieść nie jest dla mnie nawet przypowieścią o tych robotnikach. Ta przypowieść jest dla mnie o Synu, o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu Zbawicielu. Dlatego, że on pokazuje, że ci rządcy zabijali wszystkich, którzy przychodzili od właściciela, łącznie z ich Synem. I nawet posunęli się do tego, bo myśleli, że oni będą teraz właścicielami tej winnicy, skoro nie ma dziedzica. Dla mnie tutaj jest pokazane to, co się dzieje w tym momencie w Jerozolimie. Pan Jezus idzie na śmierć. Pan Jezus wie, że będzie zabity. On im pokazuje. On jeszcze chce ich zbawić. On jeszcze chce, aby oni byli zliczeni do tych ludzi, którzy okażą wiarę. Bo odrzuceni zostali, jak mówi apostoł Paweł do Rzymian, z powodu niewiary. Pan Jezus walczy o wierzących w Izraelu wtedy. On im pokazuje, co się dzieje. On im pokazuje, proszą, rozwój wydarzeń.
dezinformacja dla nich, żeby ratowali się z tego złego pokolenia. To jest kolejne orędzie Pana Jezusa wygłoszone do narodu. Więc jeżeli ktoś by mnie zapytał, co Pan Jezus chce powiedzieć w tej przypowieści, to ja mówię, on chce tutaj powiedzieć, ratujcie się z tego pokolenia. Nie róbcie tego, nie bądźcie tymi złymi najemnikami. To jest dla mnie główna informacja. Czy tam jest pokazana państwowość izraelska? Czy tam jest bezpośrednie przełożenie z Izajasza, że winnicą jest bardzo możliwe? To jest tak sugestywne. Ten obraz wykorzystania Pana Jezusa, on ma oczywiście swój cel. Jest piękny i możemy nad tym się zastanawiać. Ale musimy być ostrożni, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. A kiedy przeskoczymy do Ewangelii Jana, znów patrzmy na kontekst. Kontekst jest znowu bardzo sugestywny, bo Pan Jezus mówi, co zrobić, żeby dojść do Ojca. Co zrobić, żeby być dzieckiem Bożym. Co zrobić, żeby móc mu Bogu Ojcze. I on im pokazuje, trwajcie we mnie, bo ja jestem krzewem winnym, a wy okroszami. Nic bez mnie nie zrobicie, czy dobrze, czy źle. Będziecie robić dobrze, nie ma sprawy, będziecie humanitarni, będziecie humanistami. Ale jeżeli to nie będzie to ze mnie, nie będzie to we mnie, to nie będzie mój owoc, tylko wasz. Macie swoją pochwałę u ludzi. Ale macie mieć pochwałę u Boga. A u Boga pochodzi tylko wtedy, kiedy wydajecie trwając we mnie. Tutaj pokazuje zupełnie inną rzeczywistość niż ta państwowość, religijność, mury jakiekolwiek, organizacyjne. Nie ma tam żadnej struktury. Tam jest pokazana jedna rzecz. Ja jestem tym, który wam przynosi zbawienie. Ja jestem tym, który wam daje możliwość przyjścia do Ojca. Możecie do Niego przyjść, jeśli będziecie trwali we mnie i słowo wasze, moje będzie was trwało. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. To jest istota tej wypowiedzi. I wydaje się, że jak spojrzymy na to z tego punktu widzenia, o wiele łatwiej będzie nam wtedy interpretować, czym jest ta winnica. Jeżeli oczywiście Pan Jezus miał na myśli te pokazywanie rozwój wydarzeń na przyszłość. Czyli tak jak tutaj Daniel mówi, że jest przerwa jakaś, gdzie jest zalana winnica i gdzie jest winnica potem w jakimś czasie udana. Myślę, że tutaj na to są w ogóle nic pokazane. To jest zupełnie innego. Żebyśmy tylko tego nie utracili.
Dziękuję. Chociaż no musimy wiedzieć też, że wiecie, nie, no też nie możemy pomijać faktów, no bo faktem jest to, że był Izrael, a później go nie było i teraz na nowo się odradza. Także okej, okay, ale Jarek, to proszę.
No ja tutaj chcę tu kolegów poprzeć, że tak powiem też. Rzeczywiście tutaj nie jest pokazana ta jakaś tam narodowa i to i ta winnica była i mur rozwalony i wszystko to tak. Po prostu Paweł w wyrazie liście do Żydów, do Rzymian tam mówi, że czyli dalej Bóg odrzucił Izraela? Nie daj tego Bogu. I tak jak za Eliaszą, wydawało się, że ją sam został i 7 tysięcy i pokazuje, że na te pierwociny, że kontynuacja tej winnicy, ona była w tych, którzy Chrystusa Pana przyjęli. I wyraźnie to po prostu, kto tam nie przyjął, kto zatwardziały, gdyby to był, ale i to zdanie mi się chodzi, że jest ta jak mówiłeś, to idea, no idea. To jest idea, obietnica Abrahamowi, którego ona, to jest to idea. On był ojcem i poprzez niego to wszystko, to królestwo, można powiedzieć, Boże, to obietnic był realizowany poprzez naród żydowski. I później od Chrystusa w dalszym ciągu przez ten naród, przez te pierwiastki. Przecież nie kto inny był tymi pierwocinami postawy kościoła, tylko Żydzi. A teraz może sobie pytanie powiedzieć, czy jak zostało to zabrane tym, którzy na stolicy Mojżeszowej usiedli, którzy się tym narodem, którzy to ideę królestwa mieli rozwijać, pielęgnować, mieli ten przygotować na przyjęcie Chrystusa. No to czy takich jakichś innych dzierżawców Pan postawił? Zdanie znajdujemy, że no, ja bym powiedział, że apostołowie, oni byli tacy. Pan by zrobił uczniów apostołów, którzy nauczycieli. I to nie my mamy tworzyć jakąś strukturę, tylko ona przez górę od Pana Boga była dana. I to wszystko to do zbawienia, mówi apostoł, to jest tam darowane. Jest to kontynuowane. A i w pewien sposób można tu i te przypowieści połączyć, ale już ta Ewangelia, na to mówi, no tak naprawdę zupełnie jakby do czym innym. W jaki sposób się do tego królestwa można dostać? I to poprzez ten prawdziwy krzew, który jest Chrystus Pan.
Dziękuję. Sławek? Ja wiem, a Sławek był pierwszy.
Przeczytam taki fragment z listu świętego Pawła do Efezjan, który mocno kojarzy mi się po prostu z tą przypowieścią o tych wieśniakach, którzy mieli opiekować się winnicą. To jest zaraz na samym początku, jest pewnie sam. Wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał Bóg na tym czasie do ojców przez to rok. Ostatnio, w okresie tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego także wszystko stworzył. I
ja widzę to w ten sposób, żeby wypełnić właśnie moją poprzednią wypowiedź, że tło rzeczywiście jest takie narodowe troszeczkę jak w tej przypowieści. I to trudno się od tego oderwać, ale zasadniczą myślą jest to, że ci przywódcy, którzy mieli prowadzić naród, który niekoniecznie musiał się składać, naród izraelski, ale on nie musiał się składać dosłownie z potomków Abrahama, tych po krwi. Izraelitą mógł być każdy i w Starym Testamencie, i później tam idea jest przeniesiona do Nowego Testamentu, każdy, kto spełniał czyny i miał wiarę Abrahamową. I w tej przypowieści tutaj Pan Jezus chciał powiedzieć faryzeuszom, co później oczywiście jakby wyraził, to takie jest moje zdanie, tym rozżaleniem się, rozrzewnieniem się nad Jerozolimą, kiedy po prostu zapłakał, bo wiedział, że ten dom zostanie pusty, że będzie moment, kiedy zostanie zniszczona, zdeptana. I ta idea bycia Izraelitą, ale niekoniecznie, jak to się mówi, z krwi Abrahamowej, została przeniesiona właśnie do Nowego Testamentu, gdzie docelowym, jak gdyby, skutkiem będzie Królestwo Boże na ziemi. Ono się zacznie od Izraela, ale obejmie całą kulę ziemską i ono będzie się składać tak naprawdę z wszystkich ludzi, nie tylko z Izraelitów, ale i z Greków, Żydów, pogan, wszelkiej maści, tych, którzy przyjmą ideę Królestwa Chrystusowego, Królestwa Bożego. I to docelowo będzie, myślę, że tam już została przypowieści ukazana tymi ostatnimi zdaniami Pana Jezusa, że tym Żydom, tym przywódcom, którzy mieli ten naród prowadzić, którzy mieli zadbać o to, żeby przyniósł owoc, zostanie odebrane i przejmie to ktoś inny i zrobi tak, że nie tylko właśnie Żydzi, ale również cała ludzkość będzie mogła być tą winnicą Bożą i mówiąc krótko, żyć w Królestwie Bożym.
Dzięki. Tomek, prosiłeś wcześniej.
Ta interpretacja o tym, że winnica to jest naród izraelski, no mi się wydaje, że jakby ta, tutaj same słowa Jezusa tłumaczą, czym jest ta winnica akurat w tym momencie. W 43 wersecie jest tak. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Czyli ja tak bym się zbliżał chyba do Daniela, chociaż nie wiem dokładnie, czy on akurat to mówił, ale że jakby ta winnica tutaj to jest pewna idea, a tą ideą jest społeczność ludzi z Bogiem. Czyli Królestwo Boże, powiedzmy, nie wiem, to co jest nazwane tutaj Królestwem Bożym, bo to też można się zastanawiać, co to jest. I że Królestwo Boże zostało zabrane wam. I jeszcze to słowo dane narodowi. Czyli sugerowane, że nie tylko może chodzić o przełożonych Izraela, a Izrael dalej jest tą winnicą, tylko winnicą jest jakby ta idea, że wcześniej można było mieć pewną społeczność z Bogiem, owszem, ale będąc tylko Izraelitą, będąc członkiem danego narodu i wiadomo, że tam większą odpowiedzialność mieli przełożeni, mniejszą ci, którzy byli, powiedzmy, szeregowymi Izraelitami. Natomiast tutaj jest jakby powiedziane, że ta możliwość tej społeczności została zabrana narodowi, a dana takiemu narodowi, który de facto nie jest żadnym narodem, ale jego narodowość polega na tym, przynależność do tego narodu, że wydaje owoce.
No właśnie,
który będzie pytanie, wydawał owoce.
To jest problem, i Tomek, tylko czy narodowi, czy tym dzierżawcom, nie? Zabrana.
A dana narodowi.
Dana narodowi, ale komu zabrane?
A komu zabrane. No, tylko jakby ja widzę to, że winnicą niekoniecznie jest naród, tylko jest taka społeczność, to Królestwo Boże. Ja sobie tak to tutaj tłumaczę, że to Królestwo Boże to jest możliwość społeczności z Bogiem, dostępu do Boga, człowieka.
Nie, no dzięki. Oczywiście mamy jakby dwie myśli i sobie one tam na razie równolegle się biorą.
Ja bym chciał, żebyśmy porównali, spróbowali zdefiniować po efektach.
Pan Jezus przyszedł, czy w tej winnicy, do której on przyszedł, jak mówi tam przypowieść, czy znalazł owoce na tej winnicy? Czy to, co oczekiwał, przyniosło owoce? Wydaje nam się, że nie, że ci winniarze źle pracowali. Teraz drugie pytanie. Czy ten krzew, z którego wyrastają, z ten pień, który wyrastają poszczególni chrześcijanie, czy on przynosi owoc? Czy obserwujemy, że z tego krzewu rodzą się latorośle, które przynoszą owoce? Tam jest definiowane, że jakaś nie przynosi, to się ją odcina, ale pozostałe przynoszą. Czyli patrząc na chrześcijaństwo dzisiaj, widzimy, że są tacy chrześcijanie, i to każdy z nas ma takie osobiste doświadczenia, że są chrześcijanie, którzy przynoszą owoc. Czyli krzew winny przynosi owoc. Teraz stawiam pytanie. Czy jeżeli dzisiaj byśmy potraktowali, że my jesteśmy winiarzami, a wszyscy, którzy wierzą, przynoszą jakąś winnicę zdefiniowali, czy ta winnica przynosi owoce? Ja bym pomyślał, że jesteśmy kiepskimi winiarzami, że jak za czasów Pana winnica nie przynosiła owocy, za czasów Pana 5000 narzuciło się. Dla Pana Boga był to za mały owoc. Jaki owoc my przynieśliśmy? Przynieśliśmy więcej? Pan Jezus by do nas mógł w ten sposób, że kiepskimi jesteście winiarzami. No jaki jest owoc waszej winnicy? Jeżeli jesteśmy przewszczepieni, jeżeli jesteśmy poszczególną gałązkę, to ja ten owoc obserwuję. Natomiast nie obserwuję, żebyśmy przynosili owocu jako winnica. Sam bym się poczuwał, że jestem bardzo kiepskim winiarzem, że ta winnica nie potrafi przynieść owocu. Natomiast jeżeli obserwuję poszczególnych chrześcijan, szczepionych bezpośrednio w Chrystusa, oni faktycznie przynoszą owoc. Aha, jeszcze jedno, że dla winnicy, jak była zła, to winnica, gdy nie przynosiła owocu, to odnosiła karanie. Gdy przynosiła, gdy była dobra, to miała błogosławieństwo. Natomiast chrześcijanin doświadczany jest niezależnie od tego, czy przynosi owoc, czy nie. Dla nas doświadczenia to są czymś normalnym. Dla winnicy była to kara. Dla winnicy przyjście zwierza dzikiego, który złupił winnicę, to było kara. Jeżeli byśmy tak traktowali dla chrześcijaństwa, to jeżeli ktoś chrześcijanina przychodzi, to można by powiedzieć, bracie, ty wiesz dziki, bo nie przestrzegałeś, nie żyłeś dobrze.
Okej, muszę odebrać tutaj, troszkę przyspieszać, bo i tak już mam czas. Daniel, Iwaniak.
O poduszu kontynuacji. Nie jest to na scenie, że te myśli były wspominane, ale tak. W pewnym sensie to przy kontynuacji jest. I o nim mówiliśmy może przy okazji drzewa obietnego, zwierza przyczepioną korzeń. To są obietnice, które były oczywiście przekazane Żydom, można czuć się z obiecami tych obietnic i czuć się kontynuatorami tego wybrania. Ale są obszary, gdzie tej kontynuacji nie ma, powiedziałem. Tak, o ile Pan Bóg narodowi izraelskiemu zdefiniował, jak mają być zorganizowani i jak mają żyć, o tyle pisarze Nowego Testamentu, za pozostałem Paweł na czele, mówią na przykład, żeby być poddanym władzy. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Rzymianie tak zadecydowali, bo Rzymianin nie odpala tym jedności. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby powiedział to kiedyś Żydom, że idźcie się poradzić tam do sąsiedniego Rzymu, co macie zrobić. To był wiesz odwrotnie. Nie wolno było się radzić. Nie można było robić tak, robią inne narody. A w tym wypadku Nowy Testament to w jakiś sposób akceptuje i sankcjonuje nas. Bo taka też klasyczna przypowieść, przykład z Filemonem i Onezymem, gdzie apostoł Paweł, gdzie jest taka sytuacja, że uciekł brat bratu, czyli uciekł na grupie, też nie był brat, uciekł niewolnik, a potem stał się bratem i wraca do tego, no i można powiedzieć, gdyby to było w Starym Testamencie, to powiedzieć, słuchajcie, no teraz nie ma żadnych niewolników, jest pewien system nasz, a on mówi, nie, akceptujemy to tak jest, ty jesteś nadal niewolnikiem, ty jesteś nadal panem, nie sprzeciwiamy się. Wydaje się, że jednak pewna zmiana jest taka, że to często co obserwujemy dookoła, czy mówimy, że związek Kościoła i władzy świeckiej, uważamy to za związek
zły.
Więc wydaje się, że jednak ta różnica i ja się nie mogę uwolnić od tego obrazu tych dwóch drzew olicznych, że są dwie pewne dwie rzeczy, które Pan przekazuje. Izraelitom pokazuje, że trzeba się zorganizować, że ludzie musimy relacje między sobą ustalić.
ale to jakoś w jakiś sposób ludzie tego nie potrafili przebrnąć. I Nowy Testament pokazuje, że właściwie to można zrobić tylko od zmiany wewnętrznej. I Nowy Testament dużo się nie koncentruje, jak mamy żyć, tylko jak masz zmienić siebie. Jak zmienisz siebie, to te relacje się dookoła też będą układały, ale on nie definiuje w ogóle tych relacji ludzi dookoła i w tym sensie ja tej winnicy w tym Nowym Testamencie tego nakazu, żeby ona tam funkcjonowała, nie widzę.
Dziękuję. Słuchajcie, bardzo mi przykro, ale jeszcze wypowiedź Daniela i Tomka i kończymy. Co z tego wyszło, to wszyscy... No właśnie. Nie, no jest to refleksja, mam taką, że...
Kontynuować. Ja mam koncepcję na połączenie tych przypowieści. Jak ktoś chce, to może się...
Jak kontynuować? Kosztem próby?
Nie, jak połączyć wszystkie te przypowieści w jedną całość.
Jest jeszcze jutro.
No dobrze, to dobrze, bo to chyba wykorzystamy, dlatego że z tej Ewangelii Jana są wspaniałe myśli, a nic nie udało nam się ruszyć. Ale to jeszcze chwilkę skupienia i proszę Daniel.
Ja podobnym torem jak Piotr zasugerował a propos tego owocu i pożytku. Dla mnie tym pożytkiem winnicy jest sprawiedliwy z wiary życzenie. A tą winnicą, tą ideą to jest przymierze abrahamowe i wszystko, co się z tym wiąże, nawet jeszcze szerzej może rozumiem. Ja cały czas bazuję tu na trzecim rozdziale listu do Galacjan apostoła Pawła, który cały czas mówi o tej idei, że Abrahamowi było uczynione obietnice, że z nim było zawarte przymierze i że nic się tak naprawdę nie zmieniło od tamtej pory.
Ale wiesz, musiałbyś mieć silniejsze uzasadnienie na powiązanie listu do Galacjan z tą przypowieścią Pana Jezusa. Dla mnie osobiście.
Bo wiesz, to, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
To jest początek, to nie jest owoc.
Nie, ale nic się tutaj nie powiem.
To jest owoc.
Żony się zmieniały.
Bo dlatego zostało dołożone przymierze zakonu. Ale to są szczegóły, które by można dyskutować i powiedzmy pokazywać jakieś tam minusy i plusy. Natomiast tak naprawdę ta przypowieść nie mówi o owocu, czy on był, czy nie był, to co Piotr się odbył. Bo skoro przychodzili jacyś po pożytki, to te pożytki, nawet jak były nikłe, to były. A przecież apostoł Paweł w liście do Żydów pisze, że mężowie wiary. I wymienia, i mówi, że jeszcze bym wam nawymieniał, ale mało miejsca. Skoro 5000 Żydów uwierzyło na kazanie Piotra, to znaczy, że owoc był i że ci sprawiedliwi się znaleźli, chociażby trochę powiedzmy z poślizgiem, ale się znaleźli. I tu naprawdę się nic nie zmienia. Dziećmi Abrahama są ci, którzy mają wiarę i to wiarę żywą. A za pożytki są odpowiedzialni ci, którym została opieka nad tą ideą powierzona. Ja się zgadzam tu z bratem Jeremiaszem. Na początku to byli apostołowie, postanowieni starsi po zborach i ten porządek jest od tamtąd aż dotąd i od początku, że na początku nie mieli króla, więc starszy. I my czasami się nawet odwołujemy do tej idei, że taki był porządek na początku zamierzony i my niejako kontynuujemy ten porządek i udowadniamy, że to jest skuteczny porządek.
No dziękuję. Myślę, że jednak tą przypowiedź powinniśmy przebadać werset po wersecie.
Wtedy byśmy... No, co bracia Żydzi na ten temat?
Mesjanistyczny zresztą.
Tak. Ale to podobnie, jak my tutaj mówimy. Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Jeszua nie mówi tutaj, że chrześcijanie zastąpią Żydów w roli ludu Bożego, jak to naucza wielu chrześcijan. Ostrzega raczej, że przywódcy żydowscy, którzy nie dbają o interesy Boga, zostaną pozbawieni udziału w Jego władzy, a zadanie to wraz z towarzyszącymi Mu nagrodami przypadnie w udziale innej grupie Żydów, żydowskich przywódców, mesjanistycznym żydowskim talmidom, czyli uczniom, troszczącym się o mesjanistyczną wspólnotę Jeszui, czyli Jezusa. Wkrótce wspólnota ta obejmie również chrześcijan spośród nieżydów, a niektórzy z nich także zostaną przywódcami.
Dziękuję. Tomek, jeszcze coś.
Ja tak szybko, że ja chciałem też zwrócić uwagę, ty już na nią mówił, że w podobieństwie o dzierżawcach jakby kwestia owocu to jest zupełnie drugoplanowa kwestia i to nie ma znaczenia po prostu, jaki jest ten owoc. Pewnie jakiś jest, bo... Nie, pewnie jakiś jest, bo przychodzi po niego, przychodzą po niego słudzy, przychodzi po niego dziedzic.
To jest planowa sprawa. Oczekiwanie owocu. Owoc był, tylko był nieoddawany Bogu. Czytajmy tak, jak jest napisane.
Ja, pierwsze planowe jest to nieoddawanie
Bogu.
Ale mówię, że to nie ma znaczenia, jaki jest ten owoc, tylko jest i po niego ktoś przychodzi, ale ktoś go nie chce oddać, ponieważ poczuł się mocno, żeby zarządzać winnicą sam.
Ktoś jeszcze chciał? To bardzo proszę, bracie.
Do tego, że to przecież Pan Jezus wyraźnie powiada do faryzeuszy. Ja tam mam nauczeni w piśmie faryzeuszy, że obłudni. I zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, a bowiem sami nie wchodzicie, a tym, którzy chcieli, to wejdzie, odhalacie. To jest test. Ja to chciałem tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę w tej przypowieści z Ewangelii, że winnica jest ta sama. Nic się tu nie zmienia. Gospodarz winnicy nic nie zmienia w tej winnicy. Ona jest taka sama, jak ją przygotował, w jaki sposób urządził. Ona jest ta sama. Tylko zmieniają się dzierżawcy. I tutaj być może, że tutaj trzeba zwrócić uwagę. A kwestia owocu jest bardzo ważna. Bo tutaj z tego by wynikało, że jeżeli faryzeusze nawet domyślili się, że o nich mówił Pan Jezus z tej przypowieści, no to później im wyraźnie mówi, że wy sami nie wchodzicie, innym nie pozwalacie. Nie pozwalacie korzystać z tej winnicy. Czy to jest narodowość, to jest w dalszym ciągu. My może jesteśmy bardzo przywiązani do tego tłumaczenia. Ja próbowałem w tej chwili czytać tą przypowieść, chyba ze trzy razy przeczytałem ją, nie myśląc w ogóle o innych interpretacjach. Ona jest bardzo ciekawa, zawiera bardzo wiele ciekawych wątków. I myślę, że warto by było naprawdę jeszcze tak werset w wersecie się nad tym zastanowić.
No, dokładnie mam takie same wnioski. Powiem Wam jeszcze, że...
Natomiast jeszcze nie rzecz mocy. To dla mnie znowu to, co Pan Jezus mówi, ja jeszcze innym przerwem, to jest całkowicie coś innego. To nie zgadzam się, to jest, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością winnicy. To jest, ja bym nawet powiedział tak, że można by zastanowić się nad taką ciekawą rzeczą, może nie wiem, może. Ale Pan Jezus, Ty mówisz, że ja jestem winnym krzewem, a Ojciec jest winiarzem, pokazuje to, co później w Ewangelii jest pokazane, gdzie podaje chleb i wino swoim uczniom. Myślę, że to jest praktycznie jedno i to samo.
Dziękuję. To jest jeden wspólny wniosek, który nam się udało ustalić. Właściwie już jasne zaraz na początku, że to są dwa różne opisy, mówiące dwie różne lekcje Pana Jezusa. No, szkoda, że nie doszliśmy do jednomyślności, jeżeli chodzi o interpretację tej przypowieści z Mateusza. Natomiast myślę, że jest to inspiracja dla nas, żeby nadal ją badać, nadal ją śledzić. Ja mam dla siebie taką, powiem Wam, taki wniosek, że czasami nadmiar informacji, może nie nadmiar, ale mamy pewien zasób informacji z Galacjan, z Rzymian, z Hebrajczyków. Bardzo dobrze, że to wszystko łączymy. Ale jeżeli do tego się zestawi jeszcze trzy drzewa, oddzielnie winorośl i jeszcze dwie przypowieści, to naprawdę z tego może czasem... No nie wiem, niekoniecznie musi wszystko pasować. To znaczy, to na pewno pasuje, tylko no, trzeba mieć więcej na to czasu, żeby to w jakiś sposób taki sensowny poukładać. Na tym kończę. Myślę, że do czegoś jeszcze będziemy przyszło.